Urodzony w Starym Sączu z ojca Michała i matki Walerii. Był jednym z najbardziej uznanych polskich historyków. Swoje imię zawdzięczał samemu Sienkiewiczowi, a jego zainteresowania naukowe były niezwykle rozległe i skupiały się na wielu aspektach badań historycznych. O kim mowa? Kilka dni temu, 26 czerwca, obchodziliśmy 120. rocznicę jego urodzin. Warto zatem przypomnieć sylwetkę owego wybitnego historyka. Profesor Henryk Barycz, bo o nim mowa, należał do grona przedstawicieli polskiej historiografii oraz luminarzy życia naukowego nie tylko Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale i całej polskiej humanistyki. I wywarł na niej niezatarte piętno. Nie bez powodu zaliczany jest do grona pięciu, obok profesorów Aleksandra Bricknera, Stanisława Estreichera, Stanisława Kota oraz Juliusza Krzyżanowskiego, tak zwanych polihistorów, a więc historyków, którzy z niezwykłą swobodą i kompetencją oraz erudycją poruszali się po całej polskiej historiografii od czasów średniowiecznych aż po czasy im współczesne. Profesor Barycz był humanistą ukształtowanym przez atmosferę odradzającej się Polski, któremu w swej naukowej drodze doświadczyć przyszło zarówno czasów naukowego rozbłysku lat II Rzeczypospolitej, nocy okupacji hitlerowskiej podczas II wojny światowej, jak i trudnych lat Polski Ludowej oraz upragnionego okresu naukowej wolności po 1989 roku. Henryk Barycz urodził się 26 czerwca 1901 roku w Starym Sączu. Pochodził z biednej, niezamożnej chłopskiej rodziny. Jego rodzicami byli Michał i Waleria z Koronów. Czas swojego dzieciństwa tak sam wspominał po latach. Wyszedłem ze środowiska, które swym patriarchalizmem i tradycjonalizmem, sielskością, światem pojęć, całą swą mentalnością, zwyczajem i moralnością było cofnięciem się o dwa wieki wstecz. Stanowiło wierne odbicie czasów saskich. Nie było w tym świecie większej świadomości narodowej. Uważano się za Polaków, ale czynnego udziału w życiu narodowym nie brano, ograniczając się najwyżej do stwierdzenia, że panowie Polskę przepili i przejedli, czasem w sformułowaniu jeszcze drastyczniejszym. Dziadek mój Jakub był analfabetą, podpisywał się krzyżykiem. Rodzice przeszli tak zwaną szkołę ludową i tradycyjnie oddawali się pracom na roli. Matka celowała inteligencją i miała pociąg do książek. Tuż przed ślubem przypadkiem przeczytała Krzyżaków Sienkiewicza i to spowodowało, że na chrzcie otrzymałem niezwyczajne w naszej rodzinie imię Henryk. Faktycznie, matka wywarła największy wpływ na wychowanie młodego Barycza. Widząc drzemiące w nim zdolności, poświęciła się całkowicie, nieraz drogą wielkich wyrzeczeń i kosztem własnego zdrowia, by móc sfinansować jego edukację. Pierwszą literaturą historyczną młodego Henryka były niezwykle popularne w tamtych czasach kalendarze i literatura dla ludu. Czytał także pożyczone od zamożniejszych sąsiadów gazety, Nową Reformę czy Słowo Polskie. Rodzącą się w nim pasję historyczną ugruntował dodatkowo jego nauczyciel ze Szkoły Ludowej w Starym Sączu, Kazimierz Bojarski. W latach 1911-1920 młody Barycz uczęszczał do pierwszego gimnazjum w Nowym Sączu, w którym, jak sam wspominał, nauczycieli historii przez całe gimnazjum miałem dobrych. Dużo czytał, między innymi powieści historyczne Józefa Ignacego Kraszewskiego, szkice historyczne Tadeusza Wojciechowskiego oraz Liberum Veto Władysława Konopczyńskiego. Interesował się także filozofią i religioznawstwem. Głosił hasła wolnomyślicielskie, a za udział w socjalistycznym pochodzie 1 maja 1918 roku miał nawet obniżone zachowanie. I o mało co, na skutek nacisków gimnazjalnych katechetów nie został wyrzucony ze szkoły. Profesor Barycz był osobą wierzącą, ale podchodzącą z dużym dystansem do Kościoła katolickiego i nie ukrywającą swoich zapatrywań. W latach 1920-1924 odbył studia historyczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, którym był zafascynowany. Uczęszczał na wykłady Jana Dąbrowskiego, Romana Grodeckiego, Władysława Semkowicza, Władysława Konopczyńskiego. Każdą wolną chwilę poświęcał lekturze. Bardzo cenił pracę Aleksandra Bricknera, których lektura zrodziła w nim i utwierdziła przekonanie o potrzebie i obowiązku spoczywającym na uczonych. Obowiązku dbałości nie tylko o poziom merytoryczny swojej pracy naukowej, ale także i o odpowiednią formę stylistyczną. Z racji swojego szczególnego zainteresowania epoką nowożytną, mistrzami młodego adepta historii stali się dwaj wybitni znawcy XVII wieku. Wacław Sobieski, dzięki któremu Barycz otrzymał stypendium rapperswilskie, oraz Stanisław Kot, który stał się właściwie największym mentorem i naukowym wzorem dla Barycza. Podczas studiów przez kilka tygodni pracował także w archiwum akt dawnych miasta Krakowa, zaś po ich ukończeniu przez krótki okres czasu jako nauczyciel gimnazjalny w Mielcu. Pomimo różnych trudności starał się pracować naukowo i w latach 1924-1925 ogłosił drukiem trzy rozprawy pod wspólnym tytułem Trzy studia do historii kultury XVI wieku. Były to studia poświęcone Marcinowi Krowickiemu, Janowi Mączyńskiemu oraz Piotrowi Kmicie. Stały się one podstawą otrzymanego 13 marca 1926 roku tytułu doktora na Uniwersytecie Jagiellońskim, na którym też od października tegoż roku rozpoczął pracę jako asystent profesora Kota w Seminarium Historii Kultury i pracował w nim aż do likwidacji Katedry Historii Kultury w 1934 roku. Wówczas też, dzięki pomocy rektora Stanisława Kutrzeby oraz profesora Stanisława Estreichera, objął stanowisko archiwisty, a w 1935 roku kierownika Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Poświęcił się wówczas uporządkowaniu i reorganizacji archiwum, polegającym m.in. na przekształceniu je w profesjonalną i nowoczesną placówkę badawczą. Przez cały ten okres, właściwie już od czasów studenckich, aktywnie włączył się w pracę poszczególnych komisji Polskiej Akademii Umiejętności, szybko zyskując uznanie przełożonych swoją sumiennością oraz erudycją. Odbył szereg kwerend zagranicznych w całej Europie. Odwiedził Włochy, Niemczy, Austrię, Czechy, przebywał również na Śląsku. W 1935 roku przygotował dzieło, które nie tylko stało się podstawą jego habilitacji, ale także do dzisiaj uważane jest jedną z najważniejszych prac z zakresu badań nad dziejami nauki w Polsce. Była to historia Uniwersytetu Jagiellońskiego w epoce humanizmu. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności jesienią 1939 roku profesor przebywał poza Krakowem. Uchroniło go to przed aresztowaniem i wywiezieniem w ramach tzw. Sonderaktion Krakau do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen. Przez cały okres wojny zdecydowanie odmawiał wszelkiej współpracy z niemieckim okupantem. A musimy wiedzieć, iż został powołany przez władze okupacyjne do służby archiwalnej i w 1941 roku mianowany dyrektorem Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie. Nominacji tej jednak nie przyjął. Podczas wojny pracował w krakowskich tramwajach, izbie aptekarskiej, a także udzielał się bardzo aktywnie w Radzie Głównej Opiekuńczej. Z chwilą końca wojny aktywnie włączył się w odbudowę życia naukowego w Krakowie. W 1946 roku otrzymał nominację na stanowisko profesora nadzwyczajnego oraz kierownika Katedry Średniowiecznej i Nowożytnej Wychowania i Oświaty na Uniwersytecie Jagiellońskim. Niestety bardzo szybko został uznany przez nowe komunistyczne władze jako uczeń profesora Stanisława Kota za osobę niepewną pod względem politycznym i został przeniesiony na Uniwersytet Wrocławski, na którym pracował w latach 1949-1953. Profesor zawsze miał lewicowe sympatie, ale zdecydowanie odcinał się od bieżącej polityki, a do władz komunistycznych odnosił się z dużym dystansem. Nie angażował się jednak w antykomunistyczną działalność opozycyjną, nie był sygnatariuszem różnorakich listów, nie wierzył do końca w skuteczność takiego działania. Przede wszystkim skupiał się na pracy naukowej. W niej bowiem widział przyszłość dla kolejnych pokoleń. Bardzo cenił niezależność poglądów w jego licznych pracach, a musimy powiedzieć o tym, iż cały jego dorobek to przeszło 647 prac naukowych. Nie znajdziemy oportunizmu, nie znajdziemy odwoływania się do klasyków marksizmu i leninizmu. Przez władze komunistyczne był zresztą szykanowany, kiedy odmówił chociażby współpracy z Służbą Bezpieczeństwa. Ta spreparowała anonim, który przekazany środowisku akademickiemu miał skompromitować profesora. W jego mieszkaniu założono nawet podsłuch. Kontrolowano liczną korespondencję. Uniemożliwiano mu wyjazdy za granicę. W 1959 roku został umieszczony na liście osób zagrażających państwu komunistycznemu. Posądzano go o szpiegowanie na rzecz polskich władz emigracyjnych w Londynie. W 1953 roku profesor powrócił jednak na umiłowany Uniwersytet Jagielloński. W latach 1956-1958 był dziekanem Wydziału Filozoficzno-Historycznego, zaś w 1957 roku, już jako profesor zwyczajny, objął kierownictwo Katedry Historii Nauki na tymże wydziale. Jednocześnie w latach 1957-1963 ponownie kierował archiwum uniwersyteckim, czyniąc je nowoczesną placówką nie tylko archiwalną, ale i naukowo-badawczą. Uporządkowano wówczas zbiory, przeprowadzono rewindykację akt dotyczących dawnych wydziałów uniwersyteckich, lekarskiego i rolniczego. Bardzo aktywnie współpracował z Polską Akademią Nauk oraz Polskim Słownikiem Biograficznym. Jednakże w 1970 roku został odwołany i przeniesiony w stan spoczynku. Nie spowodowało to jednak, iż zaniechał pracy naukowej. Dalej był niezwykle aktywny na licznych polach badawczych. 3 lata później został członkiem zwyczajnym Polskiej Akademii Nauk. W 1972 roku został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski oraz otrzymał za wybitne osiągnięcia dla kultury polskiej nagrodę Nowojorskiej Fundacji Alfreda Jurzykowskiego. W 1989 roku był jednym z inicjatorów reaktywowania zlikwidowanej przez komunistów Polskiej Akademii Umiejętności, której został wiceprezesem. Zmarł w Krakowie 9 marca 1994 roku. Został pochowany w grobowcu rodzinnym na cmentarzu rakowickim. Jako historyk profesor Henryk Barycz przejawiał niezwykle rozległe zainteresowania badawcze. Wybierał tematy, które pasjonowały go pod względem badawczym. W swoich badaniach opierał się na szerokich, zachodnioeuropejskich kwerendach archiwalnych. Cechowała go zresztą bardzo duża dyscyplina wewnętrzna. Pracował systematycznie, stosując metodę, którą sam określał mianem płodozmianu. To znaczy, o określonych porach dnia pracował równolegle nad różnymi zagadnieniami. Był nade wszystko naukowcem, którego najbardziej pociągała praca badawcza i praca twórcza. Ważną dziedziną była dla niego także dydaktyka. Zawsze skupiony i przygotowany. Opierał się na przygotowanym uprzednio konspekcie, który go trzymał w ryzach, jak sam to określał, i nie pozwalał na zbytnie odchodzenie od tematu głównego prowadzonych zajęć. Cieszył się olbrzymim szacunkiem studentów. musimy powiedzieć, iż wychował kilka pokoleń historyków kultury polskiej. Historia stanowiła dla niego ważny składnik myślenia współczesnego człowieka i współczesnej kultury, zapewniający łączność i więź między dawnymi a nowymi laty, między dzisiejszością a tradycją kultury społeczeństw. Stąd historia powinna być umiejętnością żywą, podaną w sposób pociągający, przystępny i twórczy, bo jak powiedział Konrad, przeszłość jest to dziś tylko cokolwiek dalej. Jako recenzent nie kierował się względami koniunkturalnymi i nikogo, nawet przyjaciół, nie traktował ulgowo. Wielką pomocą była dla niego zawsze żona, doktor Maria z Nalepów-Baryczowa, posiadająca wielką historyczną erudycję. Stworzyła profesorowi ciepły dom, odgrodziła od trosk codzienności i nade wszystko służyła pomocą i radą. Pomagała w kwerendach, korektach. Była również pierwszym czytelnikiem i najsurowszym recenzentem jego prac. Rozległe zainteresowania badawcze profesora możemy pogrupować i przedstawić na kilku płaszczyznach. Przede wszystkim należał do najwybitniejszych badaczy dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego historia Uniwersytetu w epoce humanizmu stanowi do dzisiaj klasykę historiografii uniwersyteckiej w Polsce. Badał sylwetki jego wykładowców Stanisława Grzebskiego, Macieja Zmiechowa, Jana Broszka. Zajmował się sporami nad modelem oświaty w Polsce, prowadzonymi przez nowożytnych akademików z jezuitami. Starał się w swoich badaniach podkreślać rolę, jaką odgrywała Krakowska Akademia. Inne jego prace dotyczące uniwersytetu to chociażby wydane w roku 1933 Szkice z dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego, Alma Mater Jagiellonica z roku 1958, czy chociażby Uniwersytet Jagielloński w życiu narodu polskiego, wydane w 1964 roku. Kolejną płaszczyzną badawczą, która niezwykle interesowała profesora, były poniekąd wynikające z badania dziejów Uniwersytetu prace z zakresów dziejów edukacji i polskiej myśli pedagogicznej. Przygotowywał monografie szkół pozostających pod opieką Akademii Krakowskiej. Prowadził liczne studia poświęcone edukacji młodzieży szlacheckiej. Badał również poglądy pedagogiczne, m.in. Andrzeja Maksymiliana Fredry i Szymona Marycjusza z Pilzna. Kolejna płaszczyzna to studia nad dziejami nauki polskiej, w których zwracał szczególną uwagę na powiązania nauki polskiej z europejską myślą badawczą oraz zachodzące przemiany mentalnościowe polskiego społeczeństwa. Warto tutaj z prac przywołać dzieje nauki polskiej w epoce odrodzenia, czy chociażby Szlaki dziejopisarstwa polskiego, wydane w 1981 roku. Opracował także monografię profesorów Uniwersytetu Stanisława Smolki i Wacława Sobieskiego. Profesor pochylał się również w swoich badaniach nad dziejami związków intelektualnych Polski z Zachodem, zwłaszcza w najbardziej interesującym go okresie staropolskim. Badał zatem społeczności polskich żaków na uniwersytetach włoskich, m.in. w Padwie, Neapolu, Rzymie, ale także na uniwersytetach innych w Paryżu, Wiedniu, Pradze, Genewie. Wszędzie tam odbywał niezwykle szerokie kwerendy archiwalne. Wśród publikacji będących ich efektem możemy m.in. wymienić Polaków na studiach w Rzymie w dobie odrodzenia, czy też spojrzenia na przeszłość polsko-włoską, a także niezwykle ciekawą pracę z dziejów polskich wędrówek za granicę. Niezwykle ważnymi były dla profesora Barycza badania nad epoką renesansu i reformacji, w których skupił się nie tylko na powiązaniach z renesansem na Zachodzie, na kontaktach intelektualnych, ale kładł nacisk na indywidualne losy ludzi i ich trudne wybory ideowe w czasach reformacji. Przygotował studium o plebejsko-inteligenckim rodowodzie kalwinizmu. Był autorem monografii poświęconych Janowi Łaskiemu oraz Stanisławowi Lubienieckiemu. Także opracował szereg szkiców zawierających portrety ludzi z epoki, humanistów, działaczy reformacyjnych, awanturników. Kolejną płaszczyzną, która niezwykle zajmowała profesora, były tak zwane studia nad Śląskiem i nad Galicją, które stanowiły bardzo istotny punkt biografii naukowej profesora. Rozpoczął je jeszcze w latach 30. i kontynuował po wojnie, skupiając się przede wszystkim na szerokiej kwerendzie archiwalnej dotyczących Śląska i śladów polskości na Śląsku. Starał się badać również i przedstawiać wyniki owych badań z zakresu roli Ślązaków w polskiej kulturze umysłowej na tle kontaktów polsko-śląskich na przestrzeni wieków. W przypadku historii Galicji profesor skupiał się na ukazaniu roli Galicji dla rozwoju i kultywowania kultury polskiej oraz umacniania polskiej tożsamości narodowej. Z Galicją związane były również jego liczne publikacje, m.in. w Roczniku Przemyskim, a także biogramy 191 osób przygotowane dla Polskiego Słownika Biograficznego, bowiem profesor był także niezrównanym biografem. Profesor Lech Szczucki powiedział o nim: był mistrzem gatunku, który można określić nazwą profilu biograficznego, subtelnej, wyzyskującej rozmaite źródła analizy życia i działalności wybitnych, a niekiedy daleko trudniejsze, przeciętnych jednostek, uczonych, podróżników, literatów, działaczy reformacyjnych, rozmaitej proweniencji i autoramentu. Jednak pośród tych wszystkich płaszczyzn największą pasją profesora było przygotowywanie edycji źródłowych, w szczególności metryk uniwersyteckich i dzieł profesorów, na przykład wspominanego już Stanisława Grzebskiego, czy też Macieja Zmiechowa, Jana Broszka, Jana Śniadeckiego, a także edycji źródeł do dziejów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Opracował także metryki nacji polskiej na Uniwersytecie Paderewskim, źródła do dziejów polskiej reformacji, jak i XIX-wieczne pamiętniki Fryderyka Hechla, Franciszka Ksawerego Preka, Ludwika Łętowskiego oraz dwutomową korespondencję Karola Szajnochy. Profesor dużą wagę przywiązywał również do studiów regionalnych, przede wszystkim tych dotyczących jego umiłowanej Sądecczyzny. Pochylał się nad dziełami Biecza, Pińczowa, Miechowa. Z jego inicjatywy i pod jego redakcją w 1979 roku ukazała się Historia Starego Sącza od czasów najdawniejszych do 1939 roku. Ostatnią płaszczyznę badawczą w życiu naukowym profesora stanowiła kultura naukowa XIX i XX wieku oraz studia z zakresów historii medycyny, w której szczególny nacisk kładł na przywracanie pamięci o wybitnych przedstawicielach świata polskiej nauki. Reasumując powyższe rozważania, możemy w sposób jasny i pewny stwierdzić, że profesor Henryk Barycz był nie tylko wybitnym nauczycielem uniwersyteckim, który wykształcił całe pokolenie przyszłych historyków, ale nade wszystko był niestrudzonym badaczem polskiej przeszłości. Był także archiwistą szczególnie zasłużonym dla archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Był także wielkim erudytą i literatem. I warto jego postać nosić w pamięci i przywoływać.